Czytanie z drugiej księgi Samuela, rozdział drugi od wiersza pierwszego do siódmego. Po tych wydarzeniach radził się Dawid Pana, pytając go, czy mogę się udać do którego z miast judzkich. Pan odrzekł, możesz iść. Pytał znów Dawid, dokąd mam iść? Odpowiedział, do Hebronu. Dawid wyruszył tam razem ze swymi dwiema żonami, z Achinoam, Izrael i Abigail, dawną żoną Nabala z Karmelu. Zabrał też swych ludzi ich rodzinami. Zamieszkali w miastach Hebronu. Przybyli ludzie z Judy i namaścili Dawida na króla nad domem Judy. Kiedy powiadomiono Dawida, że to mieszkańcy Jabesz w Gileadzie pochowali Saula, skierował do mieszkańców Jabesz w Gileadzie wysłańców, oświadczając im: bądźcie błogosławieni przez Pana. Okazaliście bowiem życzliwość dla waszego Pana Saula, sprawiając mu pogrzeb. Teraz zaś niech Pan wam okaże miłosierdzie i wierność. Ja też pragnę się wam odwdzięczyć za to, że dokonaliście tego dzieła. Niech więc będą mocne wasze ręce i bądźcie dzielni. Saul bowiem wasz Pan umarł, mnie zaś dom Judy namaścił sobie na króla. Rozdział 5, wiersz od 1 do 12. Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: oto myśmy kości twoje i już dawno, gdy Saul był królem nad nami, tyś odbywał wyprawy na czele Izraela. I Pan rzekł do ciebie: ty będziesz pasł mój lud Izraela i ty będziesz wodzem nad Izraelem. Cała starszyzna Izraela przybyła do króla do Hebronu i zawarł król Dawid przymierze z nimi wobec Pana w Hebronie. Namaścił więc Dawida na króla nad Izraelem. W chwili objęcia rządów Dawid miał lat 30, a rządził lat 40. Judą rządził w Hebronie lat 7 i 6 miesięcy, w Jerozolimie zaś całym Izraelem i Judą rządził lat 33. Razem ze swoimi ludźmi król wyruszył do Jerozolimy przeciw Jebuzytom, zamieszkującym tę krainę. Rzekli oni do Dawida: nie wejdziesz tutaj, lecz odepchną cię ślepi i kulawi. Oznaczało to: Dawid tu nie wejdzie. Dawid jednak zdobył twierdzę Syjon, to jest miasto Dawidowe. Dawid w tym dniu powiedział: ktokolwiek pokona Jebuzytów, zdobywając przejście podziemne oraz ślepych i kulawych, nienawistnych dla duszy Dawida, ten będzie wodzem. Stąd pochodzi powiedzenie: ślepy i kulawy nie wejdą do wnętrza domu. Dawid zamieszkał w twierdzy, którą nazwał miastem Dawidowym. Zbudował potem mur dokoła od Milo do wnętrza. Dawid stawał się coraz potężniejszy, bo Pan Bóg zastępów był z nim. Hiram, król Tyru, wysłał posłów do Dawida z drzewem cedrowym, cieślami i murarzami, aby zbudowali Dawidowi pałac. Wtedy Dawid uznał, że Pan potwierdził go królem nad Izraelem i że jego władzę królewską wywyższył ze względu na lud swój Izraela. Oto słowo Boże.
Było czytane z drugiej księgi Samuela dwa fragmenty. Najpierw wstęp, początek drugiego rozdziału. I tu była mowa o tym, że po śmierci Saula odważyli się mieszkańcy Judy, a więc południowej części Izraela, ze stolicą, późniejszą stolicą w Jerozolimie, przyszli do Hebronu i tam namaścili go na króla. Prosili go, by został ich królem, bo my wiemy, iż Bóg cię wybrał. To już było publiczną tajemnicą, że Dawidowi towarzyszył Bóg Jahwe i błogosławieństwo Boże, więc wybierając Dawida, wybierają błogosławieństwo ze strony Boga Jahwe. I rozdział piąty, że w pewnym momencie Królestwo Izraela, czyli północne królestwo ze stolicą później w Samarii, wybrało też Dawida na króla. Nastąpiło zjednoczenie wszystkich plemion pod jednym królem Dawidem. I ci też powołali się na to, iż wiedzą, że Bóg go namaścił, Bóg go wybrał wcześniej i że mu błogosławił. Co jest charakterystyczne dla tego wchodzenia Dawida na tron, że nikomu przemocą nie narzucił siebie jako król. Nie sięgnął po przemoc, ani gdy żył Saul, jedynie uciekał przed nim, ale nawet po śmierci jest wolny od nienawiści w stosunku do swego wroga. Jest wolny, ma serce wolne od poczucia, że Saul go prześladował. I tu jest wniosek dla nas, że Dawid nie sięga po przemoc, by egzekwować swoje prawa. Miał te prawa od Boga dane. Tam, gdzie jest Bóg, tam nie ma przemocy. Gdzie jest przemoc, tam na pewno nie ma Boga. I to jest godność, której nas uczy Bóg w Piśmie Świętym, że nawet wtedy, kiedy masz prawo do czegoś, to nie sięgaj po te swoje prawa z przemocą. Uszanuj drugiego człowieka, a wtedy też ty będziesz szanowany. Przemoc powinna być wykreślona w rodzinie ludzkiej. Tego się domaga godność człowieka. Jeśli wolno zastosować, bardzo zawsze źle odbierałem wprowadzenie religii do szkoły. Bardzo źle odbierałem. To jest jeden z, może z największych czynników, który współczesne młode pokolenie będzie niechętne dla wiary, dla Boga, dla Kościoła. Bo im się zabiera niejako godność, wolność. Oni nie wybrali tego. Im się narzuciło to. I był bunt od początku, jest bunt i będzie bunt. Tego na pewno Bóg nie chce. Chce natomiast tego pokusa triumfalizmu. I nierozumienie, na czym polega sedno chrześcijaństwa. Że wiedza na temat chrześcijaństwa, dzieła Jezusa Chrystusa nie jest jeszcze wyborem Jezusa Chrystusa. Racjonalizm, przecenianie wiedzy. Wiara rodzi się w momencie wyboru Jezusa Chrystusa i oddawania Mu swego życia. Chrystus nigdy nie sięgnął po przemoc, nie sięgnie po przemoc w stosunku do nas. Czeka na naszą wolność, na nasz wybór, na nasz dar w siebie. I to narzucenie religii w szkołach zaowocuje czymś, już owocuje czymś złym, a zaowocuje czymś strasznym. Jak jeszcze żył prymas Wyszyński, na wszystkich spotkaniach z katechetami mówił: proszę księży, ja dzień i noc Bogu dziękuję, że religia jest przy kościele, a nie w szkole. Że tutaj każdy może sobie przyjść i wybrać Chrystusa. Wybrać. Już jest selekcja. A w szkole jest tylko przymus. Inaczej kłopoty. Dlatego to jest poniżanie piękna miłości Chrystusa, który chce być wybrany, a nie narzucony.
Pamiętaj o nas, miłosierny Panie. Daj mi poznać Twoje drogi, Panie. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń. Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, na swoją miłość, która trwa od wieków. Pamiętaj o mnie w swoim miłosierdziu ze względu na dobroć Twą, Panie. Dobry jest Pan i prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Pomaga pokornym czynić dobrze, uczy pokornych dróg swoich. Chwała Tobie, Słowo Boże. Nawróćcie się do Boga waszego, On bowiem jest łaskawy i miłosierny.
Pan z wami, Słowo Ewangelii według świętego Marka. Na każde święto miał zwyczaj Piłat wypuszczać jednego z więźniów, którego zażądali. A był tam jeden zwany Barabaszem, uwięziony z buntownikami, którzy w rozruchu popełnili zabójstwo. Tłum przyszedł i zaczął domagać się tego, co zawsze im czynił. Piłat im odpowiedział: jeżeli chcecie, uwolnię wam króla żydowskiego. Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali go przez zawiść. Lecz arcykapłani podburzyli tłum, żeby uwolnił im raczej Barabasza. Piłat ponownie zapytał: cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie królem żydowskim? Odpowiedzieli mu krzykiem: ukrzyżuj go. Piłat odparł: cóż więc złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: ukrzyżuj go. Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza, Jezusa zaś kazał ubiczować i wydać na ukrzyżowanie. Żołnierze zaprowadzili go na wewnętrzny dziedziniec zwany Pretorium i zwołali tam całą kohortę. Ubrali go w purpurę, upłukszy wieniec z ciernia, włożyli mu na głowę i zaczęli go pozdrawiać: witaj, król żydowski. A przy tym bili go trzciną po głowie, pluli na niego i przyklękając oddawali go pokłon. A gdy go wysiedzili, zjęli z niego purpurę i włożyli na niego własne jego szaty. Następnie wyprowadzili go, aby go ukrzyżować, i przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufa, którzy wracając z pola właśnie przychodzą, żeby niósł krzyż jego. Przeprowadzili go na miejsce Golgoty, to znaczy miejsce czaszki. Tam dano mu wino zaprawione mirą, lecz on nie przyjął. Ukrzyżowali go i rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając o nie los, co który miał zabrać. A była godzina trzecia, gdy go ukrzyżowali. Był też napis z podaniem jego winy, tak ułożony: król żydowski. Razem z nim ukrzyżowali dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej jego stronie. Tak wypełniło się słowo pisma: w poczet złoczyńców został zaliczony. Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali go, potrząsali głowami, mówiąc: ej ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, zejdź z krzyża i wybaw samego siebie. Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie drwili między sobą i mówili: innych wybawią, siebie nie może wybawić. Mesjasz, król żydowski, niechże teraz zejdzie z krzyża, abyśmy wiedzieli i uwierzyli. Żyli go także i ci, którzy z nim byli ukrzyżowani. A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi, lema sabachthani, to znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: patrz, woła Eliasza. Ktoś pobiegł i napełniwszy gąbkę octem, włożył na trzcinę i dał mu pić, mówiąc: poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go zjąć z krzyża. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha. A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry na dół. Setnik zaś, który stał naprzeciw, widząc, że w ten sposób oddał ducha, rzekł: prawdziwie ten człowiek był Synem Bożym. Oto słowo Pańskie. Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali go przez zawiść. I Saul rozpoczął z Bożym błogosławieństwem, ale skończył źle. I ci, którzy odrzucili Jezusa z kpiną, przyderstwem, też dobrze rozpoczęli z Bożym błogosławieństwem. Arcykapłani uczynili w piśmie. I skończyli źle, skończyli z szatanem. I to jest ostrzeżenie dla nas, że możemy w życiu dobrze rozpocząć, tylko źle skończyć. Bóg był domagający w Jezusie Chrystusie i domagał się nawrócenia, czyli że scenariusz zbawienia świata będzie zgodny z księgami świętymi, a nie z pragnieniami ludzi. Zabrakło nawrócenia, dokładnie mówiąc, zabrakło pokory. I to jest ten czas, o którym mówimy, że chodzi o nawrócenie w Kościele. Minie ten czas niebawem i pytam, czy istotnie chrześcijanie sięgają po to światło, które daje nawrócenie, jak było na początku, tak i minie. Myślę, że przyjdzie taki czas, kiedy przestaniemy się łudzić i poprosimy, żeby przynajmniej tak zwana reszta zaczęła w tym czasie czytać Pismo Święte, studiować Pismo Święte. Zrozumieli problem. Nie rozumiano problemu i my nie rozumiemy problemu. Wydaje nam się, że wszystko jest dobrze. Pójdziemy do spowiedzi, przyjedziemy na rezurekcję i niebo nam się należy. Kpiono z Jezusa na krzyżu, krzyżono. I wtedy Jezus w odpowiedzi na te szyderstwa mówi: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Co tak naprawdę Jezus chciał powiedzieć swoim szydercom? To Boże mój, czemuś mnie opuścił? To jest Psalm 22, a Psalm 22 to jest skrót Księgi Hioba. Cała Księga Hioba jest rozwinięciem tego psalmu. A Hiob dokładnie w skrócie oznacza opuszczony, dokładnie opuszczony. Opuszczony przez Boga. Jezus swoich szyderców odesłał do Księgi Hioba. Popatrzcie na mnie poprzez Księgę Hioba, że niewinny cierpi, nie tylko cierpi, ale nie bluźni. Nie tylko cierpi, nie bluźni, ale jeszcze prosi, ale jest to podane w Ewangelii Łukasza, Ewangelii Miłosierdzia, o przebaczenie. Ojcze, oni nie wiedzą, co czynią. Przebacz im. Prosi o przebaczenie. Jezus zmartwychwstając tą miłością z krzyża nikomu się nie będzie narzucał, tylko będzie prosił nas o ogłaszanie, że zło świata w nim stało się dobrem, przebaczeniem, darem życia wiecznego w Ojcu. I ten największy z cudów świata trwa. I każda Eucharystia, msza święta jest upobecnianiem tego cudu i przypominaniem tego cudu, że jeżeli my oddajemy Mu swój dzień, swoje życie, to On czyni to nasze życie swoim i oddaje Ojcu za zbawienie świata. Innych cudów już nie trzeba. A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry na dół. To oznacza, że ta świątynia skończyła swoją misję, bo świątynia w Jerozolimie była jedynie makietą człowieka, a pełnia stała się w Jezusie Chrystusie. Bóg stał się człowiekiem, kiedy baranek paschalny, Jezus Chrystus w krzyżu, wziął na siebie wszelkie zło i sprawił, że to zło spłonęło w Bożym miłosierdziu. Jezus Chrystus stał się żywą świątynią, żywym ołtarzem i przychodzi tylko do tych, którzy go pragną, którzy go o to proszą. Ale setnik, oficer rzymski, był obiektywny i uwierzył. To rozdarcie zasłony oznaczało też początek tego, co się dokona w roku 70, że świątynia, którą Herod Wielki zbudował, będzie unicestwiona. Odtąd człowiek będzie, każdy z nas będzie albo znakiem tej miłości z krzyża, albo znakiem ducha tego świata. Ludzie wybrali Dawida na króla 1000 lat przed przyjściem Jezusa Chrystusa. Ale jakże daleko Dawidowi było do tego, co sobą reprezentuje ten król, o którym mówi Ewangelia Marka, że Jezus króluje tam, gdzie jest jakby pełnia panowania egoizmu, pychy, nienawiści, szatana. Tam Jezus panuje przez miłość. Tam Jezus panuje nad tym złem przez przebaczenie. I Bóg tę miłość wybrał na Pana świata. A jak się przekonać, czy Jezus Chrystus w nas jest Królem? Bo o to ostatecznie chodzi. Posłuchajmy słów świętego Pawła, apostoła z drugiego listu do Koryntian, rozdział 4, wiersza 7. Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Znosimy, zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu. Żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy. Znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni. Obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele. Tego sobie i wam życzę. Amen. Czy Chrystus będzie królem w nas, to my decydujemy.